Witam Państwa, cudze chwalicie, swego nie znacie. Skończyły się nasze letnie wyprawy z biegiem Bogu, co nie znaczy, że skończyły się wyprawy z biegiem Bogu. Teraz po prostu są już to jesienne wyprawy. Przez dwa ostatnie tygodnie gościliśmy w Nurze i dalej tutaj gościmy, aby poznać nieco historię tej miejscowości nadburzańskiej, dziś nieco zapomnianej, ale niegdyś tętniącej życiem i bogatej. Opowiadałem już o czasach średniowiecza, gdy książęta mazowieccy, bo Nur leżał na Mazowszu, wspomagali miejscowość licznymi nadaniami, przywilejami, aby mogło się bogacić szczególnie na handlu. I miasto się bogaciło, rozwijało. W połowie XV wieku już wyglądało jak miasto. Co prawda zbudowane z drewna, ale posiadało wykształcony rynek, położony w pobliżu kościoła, z ulicami wybiegającymi z jego naroży. Tak jak w większości średniowiecznych miast, których to założenia możemy spotkać dzisiaj w wielu wsiach. Co przypomina o tym, że wiele wiosek z naszego regionu niegdyś było miastami. W ruinę popadł natomiast zamek nurski, też zbudowany z drewna, co w jakiś sposób przydawało się przy atakach jadźwingów, Litwinów, którzy nie dysponowali specjalnym sprzętem oblężniczym, to wystarczało. Tyle, że przestali oni nas najeżdżać po uniach polsko-litewskich, związkach i Nur przestał być miastem granicznym, zamek zamienił się w ruinę. Rosła natomiast funkcja administracyjna miejscowości. Został bowiem Nur stolicą ziemi nurskiej, podzielonej na trzy powiaty, ze stolicami w Kamieńcu, czyli dzisiejszym Kamieńczyku nad Bugiem, w Ostrowi i w Nurze. Tutaj miał siedzibę wójt, rada, sąd miejski, a także odbywały się rozprawy sądów ziemskich i grodowych. Gdy Mazowsze włączono do korony polskiej w 1526 roku, Nur stał się miastem królewskim. Nadal się rozwijał w złotym XVI wieku. Tętnił życiem jak nigdy. Sądy, sejmiki ziemskie, zjazdy szlacheckie powodowało, że miasto było pełne przyjezdnych, trzeba było ich obsługiwać, odbywały się tu różnego rodzaju ważne dla lokalnego społeczeństwa wydarzenia, jak choćby właśnie owe posiedzenia sądów, do tego targi, jarmarki, a więc to wszystko, co napędza i dawniej napędzało koniunkturę. Co prawda nie wymurowano miejscowości, nie zastąpiono domów drewnianych murowanymi, ale te drewniane, jak świadczą historycy czy podróżni, którzy odwiedzali w XVI-XVII wieku Nur, były zbudowane porządnie. Miasto rozwijało się także i bogaciło z powodu handlu zbożowego z Gdańskiem. Główną taką drogą handlową, zresztą nie jedyną, był Bug, a później Wisła. Droga, tak jak i dzisiaj, oznacza życie, rozwój. Tak było i poprzednio. Na tym między innymi bogacił się Nur tymi tonami zboża, które płynęły statkami, szkutami do Gdańska. Nie zapomnieli także o miejscowości swojej władcy. Już nie książęta mazowieccy, a królowie polscy. Nur należał do tak zwanej oprawy królowej Bony, a więc do jej majątku. Kochający ją jej mąż nadał kolejne przywileje. Jego syn, syn Zygmunta Starego i królowej Bony, Zygmunt August, dał przywileje następne. Między innymi ustanowił w mieście cech rybacki, a w 1568 roku, bardzo ważne, uwolnił miasto od ceł na towary spławiane do Gdańska. A więc historia, dawne wieki, a mechanizmy te same. Ulgi podatkowe, dodatkowe możliwości działalności gospodarczej, to wszystko powodowało, że i Nur, i inne miejscowości się rozwijały. Miasto było spore jak na owe czasy. W połowie XVI wieku mieszkało tam 1500 ludzi, nawet domy policzono, było ich 263. Był też drewniany parafialny kościół i drewniany ratusz stojący na rynku. Były spichrze zbożowe, których ślady znajdowano jeszcze w XX ubiegłym wieku, a na rzece aż 8 młynów wodnych, zbudowanych na sprzężonych i zakotwiczonych łodziach. Ponadto działały młyny wodne na Nurcu i na Suszołce. I to w dodatku na tej ostatniej rzece dwa. A więc miały chyba co mleć te młyny, skoro tyle ich było. Mało tego, miasto posiadało jeszcze rzeczny port pod Skarpą. Miasto posiadało także swoją ziemię, bo wielu ówczesnych mieszczan to byli na poły rolnicy, parali się uprawianiem ziemi, hodowlą zwierząt, także to również przyczyniało się do wzrostu bogactwa. Nawet dawne świadectwa, tak zwane lustracje, które czyniono w poszczególnych województwach, żeby władcy, królowie wiedzieli, co mają, z czego mogą czerpać korzyści, stwierdzały dokładnie, jakie rodzaje handlu i rzemiosła były uprawiane. I na przykład w 564 roku, oczywiście 1564, zajęciami nurskich mieszczan był spływ zboża, handel, rzemiosło, było to 9 rzeźników, 20 aż pędzących gorzałkę, 8 z kolei tąże gorzałką handlowało, 10 rybaków, ale oraz byli tacy, którzy ważyli piwo, grabarze, kowale, szewcy, kupcy, piekarze. Zastanawiająca jest ta duża liczba pędzących gorzałkę, aż 20. Widać, że musiało to być intratne zajęcie i że nasi przodkowie regionalni, bo to nie dotyczy tylko Nura, ale także innych miejscowości, za kołnierz niestety nie wylewali. Połowa XVII wieku to tak jak w całym Królestwie, w całej Rzeczpospolitej, szczyt rozwoju. Szczyt przerwany przez wydarzenia historyczne, a więc wojny kozackie, wojny z Moskwą, najazd szwedzki, najazd siedmiogrodzki, z których to tarapatów większość miejscowości nie podniosła się aż do XX wieku. Ale o tym za tydzień.